Ale chcę ci o tej pracy, tej wojskowej, sporo powiedzieć, bo wiesz, ona ma bardzo, ona w moim życiu, no, miała bardzo duże znaczenie. Z jednej strony bardzo mi pomogła, bo ja się nauczyłem praktycznie wszystkiego. Z drugiej strony, wiesz, budowała ze mnie taki charakter, wiesz, że się byle czym nie można łamać. A z drugiej strony dała mi też i trochę w dupę, bo wiesz, przez pewien okres cierpiałem za rzeczy, które no, nie miałem wpływu, a których nie robiłem. No, takiej łatki przypisanej. Dobrze, że się z tego, wiesz, no, w jakiś sposób potrafiłem wybronić, ale no, wiesz, to są rzeczy, które tak czeka trochę psychicznie walą, że wiesz, z jednej strony chcę jak najlepiej, chcę tego, a z drugiej strony to, że pracował w instytucji wojskowej, to każdy go utożsamia od razu, wiesz, z donosicielem, z oficerem, z ubekiem, ze wszystkim po kolei, co jest absolutnie, wiesz, no. Ja moim życiorysem mogę udowodnić, że wiesz, że tak nie jest. No ale to wiesz, to już człowiek sam sobie te sprawy rozwiązuje. No i wracając do tej pracy w WAF-ie. Najpierw miałem ten Pomorski Okręg Wojskowy, więc te wszystkie takie, wiesz, ważniejsze ćwiczenia, jakieś tam wyjazdy, no to jest ogromna charuwa. Później przez następny, ja pracowałem w WAF-ie 20 lat. Później następny okres to miałem marynarka wojenna. Przez 5, nawet więcej, 10 lat zajmowałem się marynarką wojenną. Więc tam pociąg Warszawa, Gdynia, to już jest przetrenowany przeze mnie od A do Z. Oczywiście, jak człowiek pracował w tym wojsku, to wiedział praktycznie wszystko. Wiesz, był zobligowany tą tajemnicą, ale miał bardzo dużą wiedzę, bo myśmy jeździli tak jak ludzie są w tych jednostkach czy w garnizonach, oni są jakby zaszablonowani w jednym kierunku wiedzy i jakby ograniczone. No, myśmy mieli bardzo duże horyzonty obserwacji, wiesz, wyciągania wniosków. No, no wiadomo, człowiek jeździ po różnych rzeczach, z różnymi ludźmi rozmawia, styka się, tego widzi to. W tym czasie nasza armia była, no wiesz, na uzbrojeniu wiadomo jakim, ale była bardzo taka, jeśli chodzi o osobowości, o ludzi, o tego, była super, fenomenalna, były bardzo fajne charaktery. No wiadomo, w jakimś systemie działające, ale to była armia, która by sobie w kaszę nie dawała. Nie wiem, jak jest teraz, ale były charaktery w tej armii. Jak ja przychodziłem, to następowała zmiana jakby tych pokoleń. Odchodziła stara kadra tych takich dowódca pułku, stary pułkownik, tego, nikt tam nawet nie mógł mu nic tego. No, były takie wyrośnięte tradycje w tych jednostkach. I później zaczęli wchodzić już tacy tak zwani pistoleci. No. Major tam gdzieś pach, szybki, zwrotny, bystry, a tu dowódca, tu nowe uzbrojenie, jakieś szybsze wozy, szybsze czołgi. Taka wymiana pokolenia, to obserwowałem. Bardzo ciekawa. Część tych pistoletów bardzo dobrze skończyła, ale druga część bardzo miernie. Bo się w tym czasie, no wiadomo, no, jak człowiek przyjeżdża i jego rówieśnik, to jest porucznik, który jest dowódcą plutonu, z nim się za 6 lat widać, że on jest dowódcą pułku, a za 11 jest zastępcą dowódcy okręgu, a za 20 jest generałem. No to oni zostawali kolegami zawsze. Ja takich kolegów miałem bardzo dużo. Ale też było bardzo wielu takich, którzy kariery kończyli bardzo szybko, bo to wiadomo, w wojsku jak się łapie wiatr w plecy, to tak jest, albo ma się, albo się go w pewnym momencie traci. No i później tą marynarkę wojenną, całą tą historię tego unowocześniania, wymierania tej marynarki wojennej, jeszcze pamiętam błyskawica jeszcze za moich czasów, jak ja zacząłem pracować, to jeszcze błyskawica nie była muzeum. Później RP Warszawa, której już dawno nie ma już na... To była moja pierwsza wizyta zagraniczna, jaką ja w ogóle miałem. Okrętem, w 1975 roku. Z wizytą byłem w Portsmouth i w Londynie z naszą marynarką wojenną. I właśnie mieszkaliśmy, zaokrętowali, byliśmy na OP Warszawa. Zawsze się w tych wizytach śmiano, że połowa marynarzy musi wysiąść, bo na ich miejsce przychodzi połowa wycieczkowiczów, no, różnych obserwatorów i tak dalej. No, no, taka była prawda. Więc tam wspominam ten, a to wiadomo, wyjście z Bałtyku, tutaj tędy na Morze Północne, do tamtej strony, no to ten, więc to były, no, taki, jeszcze trafili pogodę taką nie za bardzo, więc pamiętam, że dwa dni to sztywny leżałem tam na dziobie ten OLP Warszawa, tylko nogami się o sufit zapierałem i pasami przywiązane, żeby łbę mnie walił, a to okręt wojenny, to nie jest jak prom. To jak wali fala w tego, to tak jakby ktoś młot taki wziął i w ten metal łup, takie uderzenia, no więc to takie, no pamiętam, że to miałem, do tej pory to pamiętam. I ten cały okręt obhaftowany od góry do dołu, wszystko, jakiej poręczy by się człowiek nie złapał, to wszystko. Także to takie są, wiesz, fajne wspomnienia, ekstremalne. Poza tym, słuchaj, no i te lata rzeźbiłem cały czas, te 20 lat w Wawie. Co, no nie jest teraz tylko tak, że masz takie same wycieczki. Ja w swojej karierze wafowskiej mam też i loty naddźwiękowymi samolotami. Wiesz, ja mam 6-7 godzin na Iskrach, Limach, robiłem zdjęcia lotnicze w powietrzu. To nie było takiego wyboru. Jak ktoś był młody, a chciał, no nawet nie chciał, no to tam go tamtego badania lekarskie się przechodziło i się robiło. Mam ponad 400, nie, mniej chyba trochę, ponad 100 ileś godzin nalatanych na śmigłowcach i robiliśmy taką dokumentację Polski, zamków, pałacy, więc wiesz, też ekstremalne różne, można by tygodniami o tym opowiadać, nawet chcieliśmy taki kiedyś książkę, album wydać o tym, nawet mniej może o tych zdjęciach lotniczych, a bardziej o opowieściach, jakie temu towarzyszyły, bo to niektóre nieprawdopodobne rzeczy, to teraz można to wszystko opisywać, kiedyś to były tajemnice. Także wiesz, no, mam trochę tych epizodów, a generalnie praca w Wafie moja, to no, dla mnie skończyła się bardzo tragicznie. 1 września 1988 roku wyjechałem na rutynowy temat z generałem Jaruzelskim, wtedy ministrem obrony narodowej, na otwarcie nowej szkoły w Siekierkach. No, polecieliśmy, wylądowaliśmy w Goleniowie. W Goleniowie dostaliśmy, generał jeszcze gdzieś tam pojechał w jakieś rejony, a my dostaliśmy śmigłowiec. I śmigłowcem nas przetransportowano do tych Siekierek, otwarcia nowej szkoły i później na generał w Siekierkach odwiedzał zawsze swojego przyjaciela, takiego zwiadowca, już nie pamiętam jak on miał nazwisko, jego przyjaciel, który zginął. Razem z nim był w zwiadzie. Jeszcze zapomniałem, jak on miał nazwisko. No i z tego lotniska w Siekierkach startowaliśmy do Goleniowa, już po całej imprezie, do Goleniowa, na lotnisko, do samolotu, który tam leciał do Warszawy. No i takim to trafem nieszczęśliwym, że już żeśmy nie dolecieli, bo pod Szczecinem żeśmy spadli. Długa historia. Pilot zginął, nas było dwóch, ja przeżyłem, ten Henryk Wierski, ten dziennikarz żołnierza wolności też przeżył. Głośna sprawa, sporo, no, też opowieść na 2 godziny. W śmigłowcu zagrała paliła, ale to jest głośna sprawa, no, już mówię, o tym trzeba by było 2 godziny rozmawiać, nawet w wypadkach lotniczych jest ten wypadek opisany dokładnie w tej nowej książce, która wyszła właśnie, że to jest pilot zaniedbał swoje obowiązki, jakby nie dotankował śmigłowca i chciał jeszcze dolecieć do lotniska na zapasowym paliwie, nie doleciał, no ale ta świadomość cały czas, bo ja się trochę na tym znałem, miałem przelatane tyle godzin, że to się kończy, że to tego, no to wszystko jest opowieść na długie jeszcze godziny. No i żeśmy spadli. W opisie wypadku jest napisane tak, że pilot z powodu całkowitego braku paliwa wykonał manewr autorotacji z błędnym obliczeniem, za wysoko. Czyli on wyhamował śmigłowiec na wysokości 60, 80 do 70, do 20 metrów ten śmigłowiec tego, a od 20 metrów już autorotacja przestała działać i śmigłowiec już nadpadał. 5 metrów na sekundę, chyba taki było, spadanie tego. No, w każdym razie tak się skończyła moja kariera w WAF-ie, roczną przerwą, szpitalami. Jeszcze tak nie wyglądam, ale ja miałem bardzo poważne uszkodzenia. Miałem złamaną lewą nogę w kolanie, prawą nogę z przemieszczeniem całej stopy. Bardzo długie leczenie, śruby, gwoździe, wiesz, tam jakieś pętle, cuda nie widy. Bardzo pociętą głowę, tutaj mam, wiesz, 7 czy 8 szwów takich, no jak skalp zdjęty. Także, że przeżyłem, to jest dziecko szczęścia. No i wiesz, wtedy już jak wyszedłem, rok czasu jeszcze pracowałem, znaczy pół roku pracowałem na zwolnieniu. Ale już sobie powiedziałem, że nie, tam już się zaczęły w tych latach, to był 88 rok, to już taka była, wiesz, ta atmosfera już po tym wszystkim, już no, po prostu ciężka do pracy w takiej instytucji. No i już powiedziałem, że nie wrócę, no ale wiesz, nie wróć do zawodu, jak praktycznie się wyszkoliłeś tyle lat i to najlepiej lubisz robić i umiesz robić. Nie było takie proste. To ci weźmie, wiesz, kulawego, niepełnosprawnego, no bo wtedy tak jeszcze było, no, o kulach i tego. No i tak rok siedziałem, kombinowałem, jak to zrobić. Komisja orzekła 13%, wiesz, niezdolności, tego utraty zdrowia, myślę sobie, na rentę. Nie na rentę, no ale wiesz, to tak, zwiąż człowieka na rencie, który jest, wiesz, w żywiole. No. No ciężko było. No i jakoś tak powiedziałem sobie tak, nie chcę nic od tego wojska. To wielu ludzi się nawet dziwiło, bo mógłbym za ten, wiesz, utratę zdrowia, za ten wypadek wziąć bardzo duże odszkodowanie. Nie wziąłem ani złotówki. Nawet nie chciałem pieniędzy za zniszczone ubrania, za zegarki, za inne. Nic, chociaż byłem ubezpieczony. Nie wziąłem ani złotówki ubezpieczenia, ani złotówki żadnych odszkodowań. Tak sobie pomyślałem, mówię, jak mi darowano życie, to ja nie chcę nic. No i patrz, teraz mamy rok, który 89, 2008, w 18 będzie 30 lat. Jakieś tam przeznaczenie w tym jest. Może jakbym wziął pieniądze, to bym krócej żył. No w każdym razie tak się skończyła moja przygoda z tym WAF-em, mówiąc tak, wiesz, życiorysowo. Natomiast ile w tym WAF-ie było różnych rzeczy takich związanych między innymi z tymi różnymi ćwiczeniami, obserwacjami, no to jest, wiesz, opowieść na jakby wycinek oddzielnej rozmowy, no bo wtedy by trzeba lecieć poszczególnymi latami, co było ciekawe, co nieciekawe, na co zwróciłeś uwagę, na co nie. No i jak tak sobie siedziałem, myśląc, co będzie dalej, no to zadzwonił do mnie Maciek Bilecz. Myśmy się przyjaźnili wiele, wiele lat, a ja już wcześniej miałem propozycję od przejścia do Interpresu. Już wcześniej, już w latach, już tam do nich trochę robiłem i papieża, w latach już miałem 70., koniec, później 80., miałem cały czas propozycję z Interpresu. No to Maciek zadzwonił, mówi, biorę was. A jeszcze był wtedy Jasiek Bogacz też, bo WAF już w tym czasie zaczął tak być tym. Ja mówię, Maciek, to kto mnie tam weźmie? Co ty się martwisz? No i mówi, najpierw bierzemy Jaśka, a ty przyjdziesz, najwyżej nie będziesz 3-4 miesiące pracował, będziesz sobie robił jakieś tego. I ja faktycznie, jeszcze chodząc do roboty o jednej kuli, przeszedłem do Interpresu. To był dopiero szok. To był dla mnie dopiero szok. Bo jak ja zobaczyłem, jaka jest różnica między pracą, tym WAF-ie, a w Interpresie, to ja byłem załamany, że ja pół życia przeorałem w tak ciężkich, trudnych warunkach, tak ekstremalnych i tak, wiesz, poświęcając tyle czasu, a miałem możliwości przejścia wcześniejszego. Tam była inna kultura pracy. Tam w WAF-ie się sam człowiek musiał wszystkim zajmować. Od organizacji swojego wyjazdu, tylko dostawał polecenie do zamknięcia. Natomiast w Interpresie to była normalnie funkcjonująca europejska instytucja. Tam był sekretarz redakcji, tam były polecenia, były omówienia, tam były przygotowane bilety. Tam sekretariat załatwiał bilety, przejazdy, jak był wyjazd zagraniczny. No, poza tym ocena tej pracy dziennikarza była nieporównanie większa. Robiło się w różnych technikach, robiło się, no to w ogóle był dla mnie szok. Przegadanie zawodowe miałem ogromne, więc nie było mi trudno. No ale też w tym Interpresie długo nie popracowałem, bo Interpres, jak wiadomo, w 90 chyba trzecim czy czwartym, czy już nie pamiętam, zlikwidowano. No i znowu tak jak została taka alternatywa. No, tu Interpres, instytucja RSW, tam wojsko, instytucja tego, i człowiek, wiesz, no jakby no, na lodzie, no. Więc to się tam coś zaczęło współpracować, to trochę z Teamem, trochę jakimś, no, później w taki magazyn telewizja, ale to też mam dużo szczęścia. Nagle, gdzieś w latach 92 chyba, odezwała się do nas telewizja. I to nie ja znalazłem telewizję, telewizja znalazła mnie. Tam jak jeden z pracowników, w którym kiedyś pracowałem w takim magazynie telewizja, on tam przeszedł do telewizji i on, telewizja odrobiła album na 40-lecie i z swojego istnienia. I za Chiny nie mogła się połapać, znaczy nie miała materiału. W związku z tym zwróciła się, żeby tam im coś gdzieś tam pomóc, coś, bo myśmy w tym magazynie telewizji jakiś krótki okres pracowali. I on polecił nas Damiński. Ona była wtedy zastępcą dyrektora Zaorskiego. Damiecka się przyjrzała, popatrzyła, poniuchała po swojemu, bo to jest dużej klasy fachowiec. I Baśka Damiecka nas wciągnęła do telewizji. Wzięła nas, stworzyła taką komórkę, nazwała ją Prasowa Agencja Telewizyjna, dała jej takie zadania, że trzeba w krótkim okresie, znaczy zacząć dokumentować to, co telewizja tworzy na tego z budowaniem jakby od początku prawa, czyli no, z zapisania tego, że to, co się tworzy, jest prawnie i tego, tak jak to w nowoczesnych krajach powinno być, a nie to, jak było do tej pory, że nie wiadomo było, gdzie to prawa, kto część pozabierano, część nie pozabierano, oraz odtworzenia dawnych archiwów poprzez różne formy, jeśli coś się nie da, to zakupu, jeśli nie, to odzyskania, spadkobierców, tego odbudowania tej całej bazy telewizyjnej. No i nie wiem, myśmy przyszli na początku, nie było tak, że od razu nam telewizja dała wielką kasę. Nie, myśmy od początku musieli przynosić zyski. Wiesz, że były 2 czy 3 miesiące na rozruch i były pieniądze dane na pozyskiwanie tych materiałów. A tak musieliśmy z tego, co wytworzymy, budowaliśmy taki serwis. On jeszcze był w formie odbitek i ten serwis w ryczałcie gazety kupowały do rejestracji programu. To znaczy na siebie w jakiś sposób żeśmy tam zarabiali. I to się zaczęło, o dziwo, nieprawdopodobnie rozkręcać. Ale w tamtym czasie za dostanie, wiesz, telewizję etatu, to nie było takie proste, zwłaszcza z takim życiorysem, jak ja mam. W tym czasie to była bardzo trudna sprawa, bo musiała Damiecka bardzo dużo czasu poświęcić, żeby przekonać Solidarność i te związki zawodowe bardzo w telewizji takie rygorystyczne, jeśli chodzi właśnie o dopuszczanie w tamtym czasie do wszystkich ludzi, którzy tam gdzieś coś tam mieli styk, tutaj, tu RSW, tu tego, no było bardzo trudne, a znowu z drugiej strony było ciężko fachowca pozyskać. I jakoś, no to jakoś to wszystko przeszło. I myśmy już od 92 roku, czy pierwszego, już w połowie nie pamiętam, byli na etatach. I żeśmy to rozbudowywali. Teraz kończę telewizji 20 lat i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to, co zrobiła Damięcka dla telewizji, to nawet nie wiem, jak to określić, to jest coś nieprawdopodobnego. W ciągu tamtych 10 czy 12 lat, to dzięki nam, bo w zasadzie dużo i dzięki mnie, bo ja pozyskałem praktycznie wszystkie archiwalne materiały od starych pracowników, od świętej pamięci Zygmunta Januszewskiego, od Stankiewicza. Oni już nie żyją. Ogromne, wspaniałe materiały. Są materiały praktycznie telewizji od 54-55 roku. Wszystkie zeskanowane, wszystkie scyfryzowane, opisane. Wszystko z prawami, wszystko jest... To są lata pracy, ogromne lata pracy. Telewizja powinna Damięckiej pomnik postawić za takie rzeczy, za decyzje. Bo najważniejsza w życiu jest czasem decyzja. Można myśleć o wielu rzeczach, jak się nie podejmie decyzji, a taka decyzja dopiero procentuje za x lat. Ona nie procentuje od razu, nic się od razu nie robi. To jest, telewizja odbudowała całą swoją historyczną bazę. A jeszcze ile ma różnych materiałów w magazynach niezeskanowanych, nieprzejrzanych, to jest kopalnia złota. Kopalnia złota, jeśli chodzi o kulturę polską. Kopalnia złota, jeśli chodzi o polską kulturę. Tylko to są przy bieżącym tworzeniu programu, to są rzeczy dla wielu dyrektorów tak nieistotne, że tu w ogóle nie ma się czym zajmować. To jest błąd. Błąd, bo to jest tożsamość ta narodowa, ta kultura, która tam gdzieś siedzi w tych archiwach. Tam są kopalnie, mówię ci, ja to przejrzałem. No i wiesz, w tej telewizji pracuję. Jestem już na wcześniej emeryturze wcześniejszej, ale pracuję, wykonuję jako firma to samo, co wykonywałem. Bardzo jestem w telewizji no, taki ukorzeniony, mam wielu przyjaciół, mam wiele osób, które mnie bardzo szanują. Wiem, mam bardzo miłe kontakty. Ostatnio robiłem teatr Jandy. To jest temat zbudowany, jak mnie chwaliła i robiłem cały cykl programu Wołoszańskiego. No po prostu człowiek na stare lata wie, że fachowość, którą się tam gdzieś nabył w trakcie tego, mu procentuje, no i ma jakąś przynajmniej satysfakcję z tego. Przeleciałem ci tak życiorys. Krótko. Ale do każdej z tych części, czyli do tej wojskowej, do tej interpresowej, do tej telewizyjnej, trzeba by to rozbudować o szczegóły. Ich jest masa. Jest nieprawdopodobny. Bo wiesz, te inne są te, które są w WAF-ie. Inne te są te, które są w interpresie, a jeszcze inne są te w telewizji. Ale one się wszystkie łączą z takimi historiami, których praktycznie nikt nie zna. Które są prawdziwe, czasem te nie do uwierzenia, ale one są częścią mego życia. Co ja mogę, wiesz, powiedzieć o sobie jako zawodowcu? Jeśli chodzi o fotografię, to mam technologię w małym palcu. Jestem szczęśliwy, że się mogłem też dostosować do technologii współczesnej. Co wielu moich kolegów się nie udało. Bo nie jest łatwo przejść od tej klasyki do zrozumienia, do pojęcia i do nauczenia się, czy wyszkolenia w sobie pewnych mechanizmów tej nowej technologii cyfryzacyjnej, czy obróbki materiału. Tak wiele osób jego pokolenia już się w tym nie znalazło. Po prostu ich umysł tego nie wchłonął. Ja natomiast jestem biegły, w małym palcu. Ja nie mam problemu z Photoshopem, ja nie mam problemu z programami obróbki, z programami. Nie mam. To jest dla mnie tak samo, tak jak nie miałem problemu nigdy z zrobieniem powiększenia, z wywołaniem, obrobieniem tego, czy przygotowaniem zdjęć na wystawy. Tak nie mam z tym. To jest ogromny przeskok, bo jak ja popatrzę, jak ja zaczynałem, czym i co ja mam teraz, to jest szok. I jest niewielu w Polsce takich ludzi, którzy się potrafili przystosować. Bo ja w każdej chwili, jak mnie ktoś w tej chwili prowadzi do laboratorium, to ja sobie tak, położy mi słoiki, to ja zrobię wywoływacz, zrobię utrwalacz, zrobię odbitkę bardzo dobrą, dopasuję papier, gradację, wywołam, wysuszę, wyretuszuję czarno-białym, przygotuję na wystawę. Ja wszystkie swoje zdjęcia na wystawę robiłem sam. Ja nigdy nie zlecałem jakimś tam laborantom, ja wszystko robiłem sam. Miałem te możliwości, bo i w Interpresie mogłem tam zrobić, ale i w WAF-ie mogłem, bo w WAF-ie też, jak się napisało pismo do szefa, że się przygotowuje materiał na wystawę, że uprzejmie proszę tego, no trzeba było kupić swój papier, ale można było skorzystać z urządzeń. Wszystko robiłem sam. Tak teraz to samo. Nie wyobrażam sobie, żebym ja teraz na przykład sam nie obrobił, u nas się wszystko w telewizji obrabia samemu. Każdy, kto zrobi te zdjęcia, musi przygotować, opisać, obrobić i musi to robić sam. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś może z czegoś, co ja uważam, że to jest moje dzieło, ktoś może przetwarzać inny tego. To jest w ogóle niewyobrażalne w fotografii. Teraz się tak dzieje, bo ktoś, kto idzie na plan, to oddaje kartę pamięci swojemu szefowi i jego to niej mało interesuje, albo archiwistka to robi, albo tego. No to są w ogóle dla mnie niewyobrażalne rzeczy. Może one działają w systemie newsa i biznesu, ale w systemie rozwoju osobowości fotograficznej to jest destrukcja. To w ogóle to nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Ktoś to robi, to musi wiedzieć, gdzie popełnił ewentualny błąd, musi się czegoś nauczyć, musi zaobserwować, żeby tego następnym razem nie zrobił. Kto mu to przekaże? To nie ma samokształcenia mózgu. Nie istnieje taki sposób kształtowania. W zawodzie się cały czas człowiek kształtuje. Także jak ja na przykład, ja się w telewizji wiele lat zajmowałem opieką praktykantami. Przez moje ręce przeszło ze 40 praktykantów ze Spokojnej. Byłem ich opiekunem w telewizji. I pierwsza rzecz, jaka ja zadawałem tym praktykantom, to są pytania natury podstawowej. Czy on wie na przykład, czym się różni filtr konwersyjny od korekcyjnego? Albo co to jest kondensor? Albo ten, żeby on wyobraził, znaczy ja nie mówię mu, żeby on umiał złożyć, wywoływać czy utrwalać, ale mu musi mieć jakąś wiedzę o obrazie, o świetle, jak to powstaje. I oni się tego jeszcze w technikach uczyli. Jak nie wiedzieli, to się tego. Teraz, jak przychodzi nowe pokolenie ludzi, to oni w ogóle nie wiedzą, o co ja rozmawiam. Ich interesuje nośnik, wiesz, Facebook, jeszcze coś, jeszcze jakaś forma tego. Ja to rozumiem, ja to wszystko rozumiem, bo te technologie niosą to za sobą. Ale jeśli ty się chcesz czymś zajmować, to się nazywa fotografią, a fotografia jest zbudowana na świetle i ty nie masz zielonego pojęcia o rzeczach, które się łączą z tym, no to ty jesteś dla mnie laik. Laik. Już nie mówię o tym, że to mi wiele osób też mówi, że no nie, to ci fotografowie, to taka dzicz. No. To jest taka opinia tych z drugiej strony. Ja się czasem, chociaż to jest moje towarzystwo, się nawet czasem temu nie dziwię, bo jeżeli ktoś nie umie zachować pewnych form, zasad, kultury, nawet już nie wymagam od niego, żeby on był socjotechnicznie przygotowany, żeby wiedział, jak z takim twórcą rozmawiać. Jak idziesz fotografować Gajosa, to przynajmniej przeczytaj jakiś pół jego pozycji, albo naucz się na pamięć trzech tytułów sztuk, w których on grał. Żebyś ty w jakiś sposób załapał, że on załapał, że ty jesteś jego partnerem. Bo to jest ta podstawa socjotechniki. Tego nie ma. Teraz jest, czy pani może stanąć mi tu na ścianie, na tej stronie, nie, na, czy pani ma, no. No takie, wiesz, to jest dla mnie taka degradacja tego zawodu. Ja uważam, że ten zawód nie istnieje. To jest już inny zawód. To jest przekaz, taki przekaz newsa, rejestracja newsa, jakieś takie, no, rejestracja wydarzeń. Nie ma tego zawodu. Nie ma. Pokaż mi. Rzadko się zdarza fotografująca osoba. Ja wiem, że to się łączy z tym, że on tego newsa musi szybko nadać, żeby na jakiejś imprezie chciała zostać i posłuchać. Nic, to są przypadki. Szybko zrobić i uciekać. Ja rozumiem, że to się łączy z jakimś, ale czasem jest tak, że trzeba, bo to tam człowieka w jakiś sposób kształtuje. Aha, jeszcze ci zapomniałem powiedzieć, że jak byłem w WAF-ie, to w 73 roku zacząłem studia. Rozpocząłem studia na Wydziale Dziennikarstwa i skończyłem je w 70. To były te 3-letnie zawodowe i później rozpocząłem na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych 2-letnie magisterskie. Także jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, który ukończyłem w 77 roku. Miałem wspaniałych wykładowców. Bo jak się bałem strasznie tych studiów, bo to ta jeszcze była filozofia, jeszcze ta ekonomia socjalizmu, kapitalizmu, wiesz, to takie były. Bałem się strasznie tych studiów, ale na tych studiach spotkałem tak wspaniałych ludzi. Wspaniałych. Taki profesor Podgórecki, bardzo już wtedy kontrowersyjna postać, socjotechnik. On wyjechał później w Skandynawii, na zachód. Profesor Kierzun, też młody taki, teraz też taki właśnie w tym czasie bardzo już taki był opozycyjny, bo on był taki antysystemowy wtedy. Później mój promotor pracy magisterskiej, profesor Michalski, prawnik, specjalista prawa prasowego, znakomity. Ja pisałem u niego pracę magisterską i pisałem, znaczy właśnie tak pisałem na taki temat, który mi bardzo później pomógł. Nietypowy, bo wtem wiadomo, że wszyscy promotorzy jakichkolwiek prac szukają w studentach źródła swoich informacji i wiedzy. Ponieważ ja miałem tam trochę styczności z tą cenzurą, więc ja pisałem pracę o cenzurze w Polsce. To było nieprawdopodobnie ciężkim tematem, bo wiadomo było, że ta cenzura jest, ale nikt nie chciał, wiesz, na te tematy w ogóle rozmawiać, a już nie daj Boże jakieś tam gdzieś wydobyć, jakieś zasady, jakieś coś, ale tam, wiesz, z czasem to troszkę miękko były te tego i jak tam drążyłem gdzieś tam jakiś układ jeden, drugi, trzeci, gdzieś tam i tam wyciągałem, z drugiej strony się bałem, że mnie ktoś nie sieknął, że coś wyciągam, że tego, no ale tak rzeźbiłem tą cenzurę, rzeźbiłem i później jak zrobiłem, obroniłem tą pracę magisterską, to Michalski mówi do mnie, słuchaj, zostań, bo teraz taki już następuje okres tego, będzie następował rozmiękczenia, wiesz, tego, będziesz u mnie 6 lat doktoracy, zrobisz, mówię, spojrzysz o tej rzeźbie, to nie ma żadnej konkurencji. Mówi, bo żaden pracownik cenzury tego nie pisze, bo mu nie pozwolą. Nie masz, mówię, taką masz tego. I ja mówię, trochę żałuję, bo bym tak sobie, wiesz, rzeźbił, wiesz, faktycznie nie miałbym żadnego nacisku, nikogo bym nie powtarzał. Bo to, wiesz, konkurencji praktycznie żadnej, nie byłoby żadnych plagiatów i innych rzeczy, no, ale tam życie było inne, bo to rodzina, żona, dziecko, że wiesz, to człowiek inaczej o tym sprawach myślał. I taka łatka do mnie przytknęła w tamtym okresie pracy w WAF-ie, tego dziecka szczęścia. No to mówię, w życiu sprawdzało mi się cały czas, bo łącznie z tym wypadkiem, że jakoś wyszedłem z tego. Bo ja miałem straszną taką presję. Było w tamtym czasie, w latach od 70. było bardzo dużo w Polsce tylko różnych konkursów fotograficznych. I to takich konkursów i zagranicznych. To nie było, wiadomo było, że było WordPress Photo, albo Interpress Photo, które było w takim trochę zamkniętym rynku, ale bardzo wysokim poziomie. Był konkurs ogólnopolski, konkurs fotografii prasowej coroczny, bardzo wysokim poziomie, bo u nas pracowało bardzo dużo dobrych fotoreporterów i w młodych, w pismach młodzieżowych itd. Razem to byli znakomici ludzie, tacy pasjonaci zawodu. I to była jedna. Poza tym było bardzo dużo takich salonów fotograficznych. Pamiętam ten w Poznaniu, Foto Expo, czy jeszcze w Witkowicach był taki w Pradze. Bardzo dużo było, w każdym kraju tego były takie konkursy. Więc jak coś mi się trafiło, czasem jechałem, miałem jakiś pomysł. Wtedy się dużo zdjęć nie robiło takich też iliusowych, typowych, bo nie było takiej optyki, więc wiele się aranżowało. Znaczy, to się też tak stwarzało jakby sytuacja autentyczna, ale trzeba było też widzieć, jak to zrobić. I ja sobie tam zawsze jakiś pomysł miałem na coś i tak zawsze sobie gdzieś jechałem i zawsze sobie coś tam takiego kombinowałem. Obsyłałem te konkursy przynajmniej 4-5 w roku, przynajmniej. Takie miałem wybrane swoje. I miałem farta. Jeszcze w wojsku był taki ten przegląd fotografii militarnej w Wersalu i w Paryżu. To były takie doroczne, międzynarodowe przegląd. Tam były wszystkie, tam nieważne było, czy to było socjalistyczne. I w 1973 roku udało mi się, pamiętam, zdjęcie takiego czołgisty. To było zdjęcie aranżowane. Zaobserwowałem sytuację, jak takie murusy wychodzą z tego. No i takiego wybrałem sobie jednego z ładnymi ząbkami, go tam wylansowałem. I dostałem złoty medal w Wersalu za to zdjęcie. To był 73 rok. 73. Bardzo mi to pomogło. Bardzo. Dlatego, że od tego czasu młodziaka jakby troszeczkę tak fotograficznie urosłem w tej hierarchii tej, no bo wiadomo, te stare repy, no to oni cię tam, wiesz, no. Także moje tak jakby urosło moje trochę takie fotograficzne znaczenie. A jeszcze pamiętam, dostałem od Nagrodę Ministra Obrony Narodowej trzeciego stopnia. Wtedy były takie resortowe nagrody przyznawane, że minister przyznawał taki, śmaki, wszyscy w resorcie mieli nagrody. A to nie była mała nagroda, bo to była nagroda, wtedy pamiętam, 20 000 złotych dostałem. To była, wiem, no taka, no ale jak 5-6 pensji. No, ja poza tym prestiżowo. Bo to minister wręcza. No to od tego czasu mi w Wafie trochę jakby, bo do tej pory tak jeździłem po tych poligonach, po tych dziurach, jak ktoś umarł, jakiś tam pułkownik znany albo generał, no to na pogrzeb, bo najmłodszy, się dokumentowało. I później mi się tak udawało, bo miałem tych nagród bardzo dużo, zwłaszcza na tych ogólnopolskich konkursach fotografii prasowej. One były, nie były takie trudne do zdobycia, tam jakieś, wiesz, ocena tego była, no to bo praktycznie każdy komórka, resort czy tam jakaś specjalistyczna fundowała jakby swoją nagrodę i później szukała czegoś, co jest związane z jej tematyką. Ale to może niektórzy mówili, to takie, każdy tam musi dostać nagrodę. Gówno prawda. To nie jest tak. Ale to mnie się z jednej, ja tam miałem od metra tych nagród. Od metra. One były wartościowe, bo to finanse i tam, wiesz, to w środowisku się liczyło. Ja tych nagród ogólnopolskich to miałem ze 40. I o mnie to się bardzo podobało później z jednego względu, że to napędzało rynek takiej konkurencji i współzawodnictwa między kumplami. Bo myśmy się przecież wszyscy znali, nas nie było tak dużo, myśmy się wszyscy znali, bo część pracowała w prasie ludowej, część wojskowej, część w tej rządowej, część w katolickiej. I myśmy się wszyscy przyjaźnili, bo czy Rzepecki, który pracował u tego, czy tamci z ludowcy, czy inni, to myśmy się wszyscy kumplowali. My nie było tak, żeby tutaj tego, ci z tamtej, a tu ci z tej, że tu jednych wyrzuc. Nie, to była taka grupa ludzi bardzo sobie bliskich w sumie. No, każdy wiedział, gdzie co pracuje. I każdy wiedział, że tak, ten ten ludowiec wysyłał swoje zdjęcia. On pokazywał, wysyłał rolnicze, wykopki buraków, ten z przemysłu, bo była nagroda, tak wysyłał. I wiesz, napędzało się tą fotografię inną, nie tylko newsową taką, że wiesz, że tego, tylko się taką napędzało właśnie jak kiedyś interpret robił, że pokazywano, jak ten kraj wygląda. No zejdź mi teraz do jakiejkolwiek agencji, niech mi pokażą nowoczesny polski przemysł albo nowoczesne polskie rolnictwo. No nie znajdziesz takiego zdjęcia. No, jak znajdziesz taki sprzed paru lat albo gdzieś tego, no, coś pojedynczego. Nie ma takich, wiesz, bo nie ma napędzania tego, wiesz. To nawet, bo pamiętam, naczelny, mnie się ludzie z prasy tej ludowej skarżyli. Kurka, naczelny nas wzywa, mówi, każe nam jechać w teren, robić coś do tego. No i dobrze. I dobrze, bo to napędzało taką... I oni też byli zadowoleni, bo patrz, on pracował. No patrz, wiesz, takie fajne, no ale można było. Ja sam pamiętam, jak pojechałem raz i zobaczyłem, jak wyglądają wykopki w błocie, to się za łeb złapałem. Mówię, samograj. No samograj. I to wiesz, to napędzało taką fajną, bo to się wszyscy wtedy spotykali. Każdy miał jakąś tam, dostał nagrodę, to ci przychodzili, ma integracja fajnie, ten klub fotografii prasowej fajnie chodził. Wiesz, nie było, że ci są z tej strony, ci są z tamtej, jak już podzielili to stowarzyszenie później, no to już się dramat zrobił, no bo wiesz, no co to znaczy dziennikarze z tej, z tamtej? No nie ma, to jest jeden zawód, no. To jest kwestia kultury, osobowości, charakteru człowieka, jak potrafi do tego zawodu podejść, a nie wiem. No no to jest jedna rzecz, taką, którą zapamiętam z tych konkurencji fotograficznych. Natomiast druga, to miałem właśnie to szczęście, że w 87 roku, tuż przed wypadkiem rok, bo będąc w Wafie, ja kilka razy wyjeżdżałem na misjach byłem. Raz byłem w 85 byłem chyba w Egipcie, na tej wzgórzach Golan i na tym, już nie pamiętam dokładnie, a w 87 byłem w Etiopii na takiej akcji, na tej głośnej akcji głodu. Taka była pierwsza fala głodu w Afryce, w Etiopii, gdzie wojska ONZ-u i w tym my braliśmy udział, pomagały właśnie tego. Ja leciałem z taką grupą śmigłowców Mi-8, które rozwoziły zrzuty amerykańskie, niemieckie, angielskie na takim lotnisku. Oni robili zrzuty. Te śmigłowce przeładowywały te worki tego i rozwoziły po tych lokalnych wiochach, wiesz, po tym terenie tych Afryki. I ja tam pamiętam jak dziś. Przyleciałem rano, chcieliśmy w nocy, rano przyleciałem, byłem 7 godzin w Etiopii. Znaczy w 7 godzin fotografowałem, bo wcześniej przyleciałem, nocowaliśmy w namiotach. Następnego dnia polecieliśmy na te lądowiska rozwodzić z tymi śmigłowcami. Ja byłem 7 godzin. To więcej trwało moje szkolenie tu w Warszawie, jak mam się zachowywać, żebym jakiejś choroby nie przywiózł i tych szczepień, niż tam, co ja wykonywałem zdjęcia. I miałem wiesz, też fajnych doradców, bo to jest równik, strefa równikowa, więc wiesz, to żadna mądrość nie pomoże, to tylko doświadczenie, więc wszyscy mi mówili, słuchaj, absolutnie żadnych kontrastowych filmów. Miękko wszystko, jak przyjedziesz, to wszystko masz na miękko wywołać. Troszkę przeeksponowuj, bo to jest czerń. Dawaj poprawki. Jak trzeba, używaj flesza. W Afryce, wiesz, słońce grzeje, że tego, wiesz, to ludzie, to ja byłem zielony. Znaczy zielony, no miałem jakąś wiedzę, ale nie miałem doświadczenia. Jak nie doświadczysz pewnych rzeczy, to nie wiesz. Jak doświadczysz, to już wiesz na pewno. Ja pojechałem do tej Etiopii, 7 godzin byłem, fotografowałem. Zrobiłem masę super zdjęć. Tylko wiesz, to były zdjęcia, jak przyjechałem z tymi zdjęciami tu, z tej Etiopii, no to ich interesowało tak. Polski śmigłowiec? Tak. Ma szachownicę? Ma. Jest wojsko w mundurach? Jest. Dobra, idą? Fajnie. No, dzieci czarne? Tak, dzieci biedne. Ale co ich interesowało? Czy dzieciaki, zbliżenie twarzy, że ma muchy w nosie, albo że ciągnie suchego cycka, albo że takie zdjęcia nie interesowały, bo to wiesz, ale mnie interesowały. Ja to wysłałem na Interpress Photo. Nawet były takie, wiesz, dyskusje, czy to wysyłać, a po co to tego? Jeszcze w Wafie byłem. bo tam miałem taki samolot ten, wiesz, tej z tą swastyką jeszcze, bo to były Niemcy wschodnie i zachodnie, to jeszcze ten wiesz, ten Luftwaffe, jeszcze z tą z tego, no też, a po, taki wysyłać tu z Polski, taki, że taki samolot rzuca, wie, tak. Ja mówię, panie, no, to jest moja wystawa, moja, to jest mój reportaż, moja tego i tam, wie pan, no, co będziecie mi tutaj ingerować tego. Ja to wysłałem. I pamiętam, a jednym z jurorów na tym był Maciek Bilewicz. To było w Bagdadzie. Bagdad jako jedno z państw, bo za każdym razem to się w innym miejscu odbywało. Maciek był jednym z jurorów, bo w poprzednim coś tam jakiś Polak dostał, nie mógł jeździć. To było tak, taka zasada była, że jak ktoś wygra z danego kraju, to jedzie juror tego. I ja, Maciek zadzwonił do mnie, w nocy jakoś tak było, nie pamiętam. Już taki trochę był chyba napoczęty i mówi, ty, mówi, dostałeś Grand Prix. A Maciek to jest znany dowcipnie. Ja mówię, Maciek, dobra, ty mnie taki tekstów tam. Ty, ale Grand Prix, złoty medal jeszcze w jakiejś kategorii sterny. No i rzeczywiście, ja na Interpress Photo w 1988 roku dostałem Grand Prix za Good w Etiopii. W ogóle temat nie związany z niczym, żadnym, wiesz, tutaj naszym, tylko o tym godzie z Etiopii. Nie wszyscy o tym wiedzą. To w ogóle jest jedyne Grand Prix polskie. Nie ma innego Grand Prix w Polsce. Oficjalnie to jest jedyne polskie Grand Prix. Jest na, nawet ta, na WordPress Photo to zdjęcie, które dostał na drutach ten z łaną różą, to ono nie było Grand Prix, tylko złoty medal w kategorii, a to jest Grand Prix. Tylko wiesz, to jest tak, że później się zrobił ten zakręt, zaczął robić tego Interpress Photo, a nie, Interpress Photo to jest Interpress Photo, gówno prawda, no już tam byli też i Amerykanie. To było oczywiście określonego systemu, ale tam był otwarty ten konkurs, tego, że nie było tak, no, poziom bardzo wysoki, bo ja byłem w następnym roku w Korei jurorem, to wiem. I to jest jeszcze, wiesz, w moim życiorysie to jest fajny epizod, ja mam, wiesz, i foldery, wszystko wydrukowane, o tym nikt nie pisze, bo jak wszyscy piszą o historii fotografii, to na pierwszym miejscu powinno być zaznaczone. To jest jedyne polskie Grand Prix do udowodnienia. Nie ma w Polsce innego Grand Prix fotografów prasowej. Na WordPress Photo nikt nie dostał, bo były medale różne, natomiast to jest Grand Prix. To jest w kategorii wygrywasz złoty medal, a oprócz tego dostajesz Grand Prix. I to Grand Prix to jest 1000 dolców. No wiesz, co to było w 88 1000 dolców? Jak ja poszedłem, jak ja dostałem tą nagrodę i wezwał mnie mojego szefa. Poszedłem na, wtedy był, pamiętam, generał Szaciło, szefem GZP, jemu to podlegało potem w WAF. I on mnie wezwał, znaczy wezwał szefa, żeby zaprosił nas na uroczyste tego, pogratulować i tego, że tu będę miał nominowany, że tak. Ja pamiętam, ja tego nigdy w życiu nie zapomnę. Co się działo, usiedział mój szef, który wiedział dokładnie, że to jest 1000 dolarów, ja. I jakiś dwóch pułkowników, już nie pamiętam kto. Jeden to chyba pułkownik Chwiejczak, taki był później rzecznik prasowy. No i ten generał. I była taka sytuacja. O, rozmawiamy, a tego, no i ja mówię, że to jest też i bardzo wysoka nagroda finansowa. A ten jeden z tych pułkowników. A jeżeli możemy, to tak dużej wysokości, to jest takie, to są tego. A ja mówię, nie, to bardzo duże, to jest rok mojej pracy, albo i więcej, mówię. To się zdziwię. Jak ja powiedziałem, że 1000 dolarów, to jak, pamiętam jak dziś, jak trzymał szklankę nad spodkiem, to ta szklanka mu opadła. Bo to 1000 dolarów to była bardzo duża suma. To było pół malucha. To było na nasze warunki, to była naprawdę duża suma. I poza tym wszystko się wtedy kupowało za bony i tego w peweksach. To nie było tak, że się szło i tego. Pamiętam pierwsze rzeczy, jak zrobiłem, to kupiłem kafelki do łazienki za część i radio stereofoniczne dla żony. To w ogóle szok dla człowieka był, który wiesz tam. A jeszcze pojechałem po odbiór nagrody tam, naszpikowany jak do tego Iraku, do Bagdadu, bo mnie zaprosili. Jeszcze miałem nieszczęście, bo mi się jakieś zrobiły takie, wiesz, jakiś źródłem, gorączkę miałem, antybiotyk brałem. I wziąłem pełno sprzętu, mówię, Bagdad, no to wiesz, Irak, to ja sobie coś tam porobię, a ja miałem od hotelu do klubu, tam gdzie wręczali, od hotelu do klubu. Miałem taką obstawę, ochronę, że jak prosiłem, że coś sobie to mnie zawieźli w jedno miejsce na wzgórze, gdzie pomnik jakiś mogłem sfotografować, nawet nie wiem jaki, a jak się chciałem odwrócić w jedną czy w drugą stronę, to od razu mnie łapali za rękę, że nie ma co tego. Więc tak napakowałem się sprzętem jak głupi, a mogłem zrobić nic. No. Tak w każdym razie się skończyła, wiesz, ta wycieczka męcząca, no ale te dolary przywiozłem, więc pamiętam, no bo to był szok dla człowieka, który, wiesz, zarabiał 5, 7, 10, 12 dolarów miesięcznie, do 20 w porywach, przywieźć nagle 1000 dolarów, no to jest tak jakby, wiesz, no inny świat jakiś się otwierał, no to takie były realia tego. Mówię, wracając, słuchaj, do tych epizodów, jak cię będą interesowały takie poszczególne opowieści o tych dekadach, czyli to lata wafowskie, interpresum i telewizji, no to sobie wtedy możemy rozwijać tematykę znowu szerzej. No i co teraz mówię? Teraz to się szykuję na emeryturę. Mam ma masę materiałów do obrabiania, skanowania. Jestem fanatykiem, profesjonalistą wędkarskim, także raz na... Nie mam kiedy jeździć do tej pory, więc myślę, że będę więcej jeździł. Raz, dwa razy do roku jeżdżę na takie profesjonalne wędkowanie w Szwecji albo w Norwegii. No i tam najbardziej przy tym wypoczywam, to jest mój... Uwielbiam spokój, ciszę, wypoczynek w lesie, izolację. Z wiekiem mnie coraz bardziej nie znoszę miasta. Nie znoszę głupoty, chamstwa i cenię zawodowców.